Nowy Kalejdoskop Kulturalny. Audycja Konrada Mędrzeckiego.
10 grudnia, proszę Państwa. No i tak, za sterami najwspanialsza, najcudowniejsza realizatorka Wiktoria Brodzka, a w studio pan Emanuel Haki Zimana. Bóg z nami, to znaczy to imię, to pochodzi z hebrajskiego, no i wielce znaczące to imię. Pan Emanuel przyjechał do nas z Rwandy już jakiś czas temu i założył fundację, która jako misję ma szerzenie miłości i dobroci. No i jak wygląda działalność tej fundacji? A później porozmawiamy troszeczkę o kulturze właśnie ludów zamieszkujących Rwandę, bo to nie jest jeden naród, tak, tylko to są plemiona, dwa główne, tak? Plemiona główne. I pewnie jeszcze mniejsze też jakieś.
Tak, jest też Czecza. I co też mogę powiedzieć, teraz rząd Rwandy chce bardziej też mówić, że wszystkie są Rwandyjczyków. Zamiast taki dużo skupić na plemiona, że wszystko jest Rwandyjczyków, tylko to jest bardziej też politycznie. Jeżeli chodzi na przykład o rzeczy politycznie, więcej stanowisko mają Tutsi, tak? Są Tutsi, które mają takie wyższe stanowisko i to też bo strona Tutsi wygrał wojna w roku 1994 w lipcu i to teraz też dlatego mówię, że sytuacja nie jest taka pewna, bo też jest opozycja, tak, która pokazuje, że nie tak powinna być, że stanowisko w kraju nie są dobrze rozdzielone, że nawet jeżeli politycy mówią, że wszyscy są Rwandyjczyków, ale niestety wszystkie nie mają tak samo prawa i w sposób bardzo sprytny rząd potrafi znać, kto jest Hutu, kto jest Tutsi, kto jest Twa, ale w sposób bardzo sprytny i polityczny mówią, że wszyscy są Rwandyjczyków. A to trochę chciałbym trochę wyjaśnić. A chodzi o o fundację Światowej Akizimana. Od początku pan mówił o moje imię, Emanuel Bóg z nami, a ja chciałbym też dodać Akizimana, to jest tłumaczenie imię Jezusa po Kinyarwanda. Czyli Emanuel, to jest też imię Jezusa, które jest Biblia, Bóg z nami, a też Hakizimana, to jest też tłumaczenia do języka Kinyarwanda imię Jezusa. I to jest też, było też źródło inspiracja też dla mnie, bo potem widziałem, że wszystkie moje imię i nazwisko kojarzy, mają znaczenia od Pana Jezusa. Ale od początku, tak mówiłem wcześniej, dużo przeżyłem. Jestem ocaleniem z ludobójstwa w Rwandzie i w Kongo. Jestem uratowany od zamachu, który był robiony przez ekstremistów na Hutu. I to jest też w Rwandzie, nie mam prawa tak powiedzieć, bo Tutsi mają władzę i to mamy taką Hutu, ze Hutu mamy trudność mówić o naszej historii. Musimy być daleko od kraju, żeby coś mówić, co się stało do nas. Ale w takiej trudności spotkałem miłosierdzia Bożego i potem ze słowa Jezusa, które mówiła do siostra Faustyna, że świata nie będzie miała pokój, dopóki że nie nawróci do miłosierdzia Bożego. I czułem takie wyzwanie, żeby rozszerzyć ten miłość i miłosierdzia, żeby uczestniczyć do pokój świata, żeby świata było pokój. I dlatego jestem taki zaangażowany, żeby zahamować ideologię zła, bo cały czas dobro zwycięża nad zło. Też nie możemy dużo skupić na zło, bo to jest też niedobrze i musimy też skupić na dobra, ale żeby dobra zwycięża nad zło. Dlatego taki założyłem taki fundacja i może powiedzieć, karizma fundacja to jest interweniować w trudna sytuacja, zwłaszcza sytuacja, której człowiek nie chce się zajmować. A druga karizma to jest inspirować świata, żeby cały czas dobrze, żeby zahamować zła. I misja, chcemy, żeby było odnowienia życia polityko-socjalne, bo jest dużo zła, które są rozszerzane przez polityka. Politycy niektórzy źle robią na świecie i też chcemy, żeby były odnowione też systemy religijne też, bo na tej świata widzimy dużo też człowiek religijny, który się zmiesza się w polityce i jest korupcja też między ludzi, które są religijne i to też musi być hamowane.
No tak, ale to dotyczy całego świata, no i dotyczy to całego świata, Afryki, mm-hmm. Europy, Ameryki Południowej. No są to jakby problemy ogólnoludzkie generalnie rzecz biorąc i tak jest, no musimy cały czas, ale to właśnie, no ale musimy z tymi siłami Mordoru walczyć na różnych płaszczyznach, prawda? I jak ta fundacja, jak konkretnie się przejawiają właśnie aspekty działalności państwa, mm-hmm. pańskiej fundacji?
Tak, mogę też powiedzieć, dlatego też najpierw chciałem wytłumaczyć jeszcze, dlatego też nazwałem Fundacja Światowa Hakizimana, bo to chciałbym, żeby zajmować te ogólne problemy, które są nawet ideologia zła są w ogólne światowe i są też takie rozszerzane przez ogólne polityce też. Na przykład przez bogate ludzi na świecie, które otworzą niektórzy programy, które zniszczą człowiek. Tak? I na przykład bogaci, które chcą wołać ludzi, żeby tylko skupić na rzeczach materialnych i zapomnieć o biedny. Tak? I to albo co skorzystać biedne ludzi, żeby cały czas bogaci byli bogaci, a cały biedni i byli biedni. Też, bo też w mojej rzeczy spotkam ludzi z różnych miejsc na świata.
Ale dobrze, ale ja rozumiem, to wszystko rozmawiamy o idei, tak, ale to ja się zgadzam, 100%, dobra, tak. Ale powiedzmy, jak to wygląda w praktyce, tak?
W praktyce,
to znaczy, jak to jest? Przyjeżdżają na przykład ludzie z Afryki do pana i szukają pomocy, czy na przykład przyjeżdżają może Ukraińcy też pomagają?
Też Ukraińcy, też.
I jak pan pomaga właśnie tym ludziom? No to o to chodzi, żebyśmy powiedzieli o tej fundacji, bo ja się w 100% zgadzam. No walczymy ze złem, no teraz centrum zła jest, Mordor jest w Moskwie i to i promieniuje tym złem. No są różne jeszcze postacie zła, bo diabeł to jest bardzo inteligentny i on naprawdę i tylko dzięki Matce Boskiej możemy sobie z nim radzić, jakoś próbować radzić, ale niech pan opowie jeszcze, bo nie mamy tak bardzo dużo czasu, niech pan opowie o konkretnych, że tak powiem, działalnościach i później jeszcze sekundkę o kulturze chciałbym właśnie ludów zamieszkujących Rwandę. Bo to dla mnie ważne też, bo to jest tygodniowy kalejdoskop kulturalny.
Tak. Konkretnie na przykład są imigranci, którzy przyjadą do Polski, uchodźców i też są z Afryki, są z różnych miejsc na świecie, są też Ukraińców i my, jeżeli ludzie przyjadą, mają dużo trudności, nie znają gdzie iść, nawet nie znają jak wziąć autobus, nie znają gdzie jest ten, na przykład ten biuro, które może ich pomagać. Czasami nie znają nawet jak szukać mieszkanie, jak szukać pracy i my zajmujemy te ludzi, które są świeży w Polsce, albo dzwonią do nas, mogą wysłać maile, albo też też czasami robimy taki patrol, tak, w dworca centralnego, na ulica, żeby zobaczyć, że ktoś ma problem i możemy go kierować. To jest pierwsze działanie. A potem, no, mówiłem też o szukanie pracy, a też teraz zajmiemy też prawa człowieka. Dużo mówię głośno o prawa człowieka, na przykład w Rwandzie i w Kongo. Też pani mówiła o centrum zła, które jest w Moskwie, ale trzeba zobaczyć na przykład, co się dzieje w Kongo. Tam jest też inne centrum zła, które na przykład dużo mówi o terroryście, grupa terrorystyczna M23, które jest wspierane przez Rwanda i to jest potwierdzone przez raport ONZ, który pokazywa, że rząd Rwandy wspiera ten grupa terrorystyczna, które też robią zamachy, nawet teraz mówi o ludobójstwo przeciwko ludzi Bantu, tak, ludzi Bantu, czyli Hutu, czyli Nande, czyli Batembo, są ludzie, które są w tym rejonie, Rwanda, Burundi i Kongo. I to jest też inne centrum zła, które my też walczymy o tym, żeby ten centrum zła, trzeba hamować ten zła, który też jest tam, nie tylko na Ukrainie. Też na Ukrainie dużo mówimy o Ukrainie też, bo ja jako osoba, która zamieszkuje tutaj i widzę, uczyłem historię Polski, co się stało, co Rosjanie robili dla Polaków na przykład. I to też dobrze rozumiem i dlatego i chcę walczyć, walczymy o tej rozszerzenia zła stąd, ale też rozszerzenia zła ze drugą strony też świata.
Panie Emanuelu, to tak. Teraz niech pan powie, jak dotrzeć, to znaczy niech pan powie nazwę strony, i żeby ludzi skierować, później dwa słowa o kulturze i zapowie pan piosenkę, bo mamy już, że tak powiem, trochę nas zgoni czas, więc teraz bardzo proszę, jak znajdujemy pańską fundację, adres poproszę?
Tak, można odwiedzić stronę internetową www.hakizimana.org.
Hakizimana.
Tak, Hakizimana. Można też na Facebooku też fundacja jest, Fundacja Światowa Hakizimana, albo po angielsku Hakizimana World Foundation. Nasz adres to jest Skarbka z Góry 138 przez 122. A mogę też dać numer telefonu, to 578-248-817.
Ale każdy jak znajdzie, wejdzie już na tą stronę, to tam będzie ten numer telefonu. To teraz, tak?
Tak
będzie. Znaleźć, no tak. To już wiemy, Hakizimana, nie jest trudno zapamiętać, jakby ktoś chciał się, że tak powiem, sobie przypomnieć, proszę do mnie pisać na konrad.medrzecki@wnet.fm. A teraz dwa słowa o kulturze, to znaczy rozmawialiśmy o głównie o tańcu, tak? Że tak. Taniec jest jakby taką flagową dziedziną kultury właśnie Rwandyjczyków, tak to powiem.
Tak. Tak, o kulturze. Od początku każde plemiona miała swoje kulturę. I to jest połączone od co robi w życiu socjalne każde plemię. Na przykład Tutsi, oni bardziej skupiają na zwierzęta jako krowa, hodują zwierzęta, krowa, zwłaszcza krowa.
I stąd ten taniec, o którym pan tak, opowiadał.
Na przykład taniec było ręka do góry i taki chcą robić taki krowa, bo są krowy, które mają takie długie rogi i które nazywają się inyambo.
Inyambo.
Tak, inyambo, tak. I tanco jaki inyambo, taki inyambo chodzi, ręce do góry i taki ruszają i tak taniec taki
są. To jest, można powiedzieć, narodowy taniec w pewnym sensie, tak?
To były tak, ich taniec. Tak. A Hutu na przykład można kojarzyć z Ikinimba. Ikinimba, oni są, Hutu, oni uprawiają ziemię i dużo skorzysta z siły. I taki tanco też dużo skakają na przykład, bo żeby uprawiać ziemię, trzeba dużo siły.
No tak.
Tak. I ten tańczarz też kojarzy też o uprawianiu ziemia. I też są tucy, tła, które bardziej robią polowanie na przykład, albo otworzą rzeczy z ziemi, na przykład jakieś miska, czy kubki ze gliny, tak? Oni też mieli taniec, który nazywa intkwantkwa, i oni też tańczą, i to kojarzy też o co robią w życiu społecznym. Ale teraz wszystkie taniec są mieszane, Rwandyjczyków mieszkają razem. Nie ma na przykład dzielnica do Lahutu, do Ratutsi i do Latwa. Każdy jest sąsiada od drugi i też taniec każdy może skorzystać drugi albo trzecia. Tak? Nie ma różnica, że to jest do Latyny. Każdy może skorzystać wszystkim.
Tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Audycja Konrada Mędrzeckiego.
Słuchacie Państwo tygodniowego kalejdoskopu kulturalnego. Proszę Państwa, śnieżyk pięknie zapruszył w niektórych rejonach podwarszawskich biało. W studio w dalszym ciągu pan Emanuel Haki Zimana, ale już się łączymy z panią profesor Modelską Krycz, no bo będziemy kolejną mieli lekcję,
tak.
Język historii Polski. No i to dotyka w ogóle, jak to się splatają losy ludzkie, bo, no bo pani też opowie, tutaj pan Emanuel przyjechał, tak. Z Rwandy i tam się straszne rzeczy działy, a w Europie też się działy straszne rzeczy i dzisiaj podejmiemy niełatwy wątek i oddaję głos pani profesor.
Tak. Więc dziękuję panie redaktorze za tą możliwość, że mogę tutaj dokonać takiej błyskawicznej syntezy stosunków polsko-żydowskich. A więc powiem tak, że ponieważ w historii Europy Polska zawsze odgrywała rolę schroniska dla europejskich Żydów. Polska przez stulecia była jedynym krajem w Europie, który szeroko otworzył swoje granice dla ludzi zagrożonych represjami bądź też wyrzuconych ze swoich krajów ze względu na przekonania religijne lub też polityczne. Od tych ludzi żądano spełnienia jednego warunku – honorowania polskiego prawa i zachowania lojalności wobec polskich władców. No i zaczynam, co pewnie wiele osób również w wielu podręcznikach w ten sposób zaczyna się, prawda, tą historię stosunków polsko-żydowskich, a mianowicie od praw kaliskich z 1264 roku. Teraz prawa kaliskie gwarantowały przywileje w Polsce i bazowały one na, no można powiedzieć, pewnych, czy przede wszystkim chrześcijańskich zasadach niesienia pomocy tym, prawda, którzy byli, tak jak wcześniej powiedziałam, zagrożeni ze względów religijnych bądź też politycznych. Prawa kaliskie zostały ponownie zatwierdzone w 1447 roku i opierając się na tym akcie prawnym, naród talmudyczny posługujący się językiem jidysz miał prawo do stworzenia samorządów w Polsce podobnych do Sanhedrynów starożytności lub Knesetu we współczesnym państwie izraelskim. I jakkolwiek niektórzy twierdzą, że Żydzi w diasporze nigdy nie mieli organizacji, która ich integrowała, tak jak obecnie Kneset w Izraelu, no to możemy powiedzieć, że właśnie w Polsce i tylko w Polsce ze wszystkich krajów gdzie Żydzi byli w diasporze, istniały samorządy narodu, prawda, talmudycznego, posługującego się językiem jidysz. Więc tu, no i oczywiście to powodowało, prawda, no tak zwaną integrację. I dzięki tym Żydzi prosperowali w Polsce lepiej niż kiedykolwiek na Bliskim Wschodzie, nawet u siebie. I to właśnie w wiekach średnich. Z rejestru, bo są pewne fakty, ja tylko i wyłącznie mówię o historii. Odrzucam propagandę tej czy innej strony, no propagandą pogardzam.
Pani profesor.
I z rejestru ślubów, urodzin, zgonów, aktów własności lub też spisów ludności wiemy, że od XIII wieku do pierwszego rozbioru Polski populacja Żydów w Polsce powiększyła się 75 razy do 1 miliona. To jest do pierwszego rozbioru. I w tym samym czasie populacja Polaków powiększyła się zaledwie 5 razy. Teraz 1 września 1939 roku ludność żydowska w Polsce liczyła około 3 miliony 326 tysięcy. I przez stulecia Polska była sanktuarium i niebem dla Żydów wyrzuconych z nadrenii w czasie pierwszej krucjaty w roku 1096. Następnie z Anglii przez Edwarda I w 1290 roku, później z Francji w 1306 roku i niektórzy Żydzi przeszli przez Alpy do Włoch, ale większość z nich w tym czasie przywędrowała do Polski, gdzie osiedlanie się Żydów spotkało się z wielką sympatią i aprobatą króla Kazimierza Wielkiego. No tu przypominam daty 1333-1370. I teraz panujący w Hiszpanii Ferdynand i Izabela ostatecznie położyli kres osiedlaniu się Żydów w tym kraju i w rezultacie praw zatwierdzonych 31 marca 1492 roku na podstawie wyżej wymienionego aktu Żydzi utracili prawo własności, a więc nastąpiła konfiskata własności. Następnie Żydzi zostali wyrzuceni z Portugalii w 1496 roku, z Nawary w 1498, z Prowansji w 1510, z Neapolu w 1510 również i niektórzy Żydzi udali się wówczas nawet do Turcji i uzyskali przywileje oraz opiekę sułtanów. Inni zaś powędrowali jeszcze dalej, a więc do Polski. I Żydzi po wydaleniu z Mediolanu postąpili podobnie, a więc no, udali się do Polski. Żydzi wydaleni z monarchii Habsburgów w 1742 roku również udali się do Polski. Polska również zaoferowała gościnę dla Żydów wydalonych z Holandii i Niemiec. A więc diaspora była fenomenem europejskim i właściwie już od IV wieku, ale od początków na pewno XVII wieku, praktycznie rzecz biorąc, cała Europa Zachodnia była zamknięta dla Żydów, z wyjątkiem małych regionów w północnych Włoszech, na południu Niemiec, coś ciekawe, w krajach katolickich oraz we włościach papieskich na południu Francji. A więc, tak jak powiedziałam, w krajach katolickich. I jeśli chodzi o Półwysep Iberyjski, tam zostali tylko Marani. Marani to jest według encyklopedii Judaika, to są Żydzi nawróceni na chrześcijaństwo, aby uniknąć konfiskaty swojego mienia. Niemniej jednak, no często skrycie, dochowywali wierności swojej wierze. Ale przez Żydów uprawiających oficjalnie, czy wyznających oficjalnie judaizm, byli właśnie nazwani Marani, to znaczy świnie. Z możliwością, no oczywiście pozostanie w tych krajach, z których zostali wydaleni, a uprawiali dalej, kontynuowali uprawianie swojej religii, swoich obrządków, no ponosili wielkie ryzyko. Czasami nawet nie tylko prawda konfiskata mienia, ale nawet możliwość utraty życia. Inaczej niż w Polsce, gdzie synagogi były oficjalne, legalne i uprawianie religii było społecznie i prawnie akceptowalne przez władzę i zwykłych obywateli. I teraz po upadku Bastylii w 1789 roku i narodzinach koncepcji liberalizmu zakończyły się tak zwane, co po angielsku we wszystkich podręcznikach, sama z tych podręczników wykładałam, nazwane jest Jewish Dark Ages, czyli żydowskie średniowiecze, które wielu historyków liczy od czasów kodeksu teodozjańskiego w 438 roku. I ów kodeks został złagodzony dzięki instrukcji po łacinie, mam nadzieję, że dobrze wymówię, Sicut Judeis, wydanej przez papieża Grzegorza I. Grzegorz I, urodzony 540 rok, zmarł 604, mówiącej o tym, że Żydzi nie powinni być prześladowani, i to papież Kościoła chrześcijańskiego, że Żydzi nie powinni być prześladowani, a wprost przeciwnie, powinni być chronieni i mieć prawo swobodnego przestrzegania własnej tradycji i obrzędów religijnych. I w 1199 roku została wydana przez papieża Kaliksta II dokument, który się nazywał, no oczywiście po łacinie, Constitutio pro Judaeis, która następnie została rozbudowana do nowej i obszerniejszej wersji pod łacińską nazwą Sicut Judaeis. Konstytucja ta zezwalała na traktowanie Żydów przez systemy prawne Zachodu. To konstytucja ta też ustosunkowywała się do tych systemów Zachodu krytycznie. I w Rosji ludność żydowska posiadała ogromne swobody w dziedzinie handlu. Dzięki temu bogaciła się szybko i na ogromną skalę, ale pozbawiona była całkowicie praw w życiu politycznym. I gdy po kolejnych rozbiorach Polski, przypomnę, pierwszy rozbiór 1772, drugi rozbiór 1793 I trzeci rozbiór, ostatni, dwa lata później, 1795. I Rosja zaanektowała przede wszystkim polskie ziemie, określane jako Kresy Wschodnie, obejmujące tereny od wybrzeży Morza Bałtyckiego aż po południową Ukrainę. I polscy Żydzi, wychowani w Rzeczpospolitej, dotychczas korzystający z praw i przywilejów niejednokrotnie większych od pozostałej ludności polskiej, zaczęli boleśnie odczuwać brak tolerancji i możliwości uczestniczenia w życiu politycznym. I trzeba tu dodać, że akty rozbiorowe, które uderzały drastycznie w ludność polską, przyczyniały się również do cierpień polskich Żydów. A więc można to zreasumować, że kiedy Polska cierpiała, krwawiła i była pod rozbiorami, to również cierpieli jej Żydzi. I w Polsce, na tle Europy Zachodniej, istniał niezwykle demokratyczny i otwarty system, gdzie król był wybierany podczas wolnej elekcji. No a otoczeni byliśmy przez monarchię, i to monarchię często despotyczne. I mógł działać. Także, proszę Państwa, jak ja słucham czasami tych przemówień posłów w parlamencie w Unii Europejskiej, to ogarnia mnie śmiech i myślę, że to wynika z ogromnych braków w wykształceniu tych posłów, którzy tutaj uczą nas praworządności. No, w tym wszystkim króluje pan Timmermans i panu Timmermansowi oferuje kursy z historii za darmo, a nawet gdyby zechciał pobierać u mnie lekcje z historii Europy, szczególnie w dziedzinie demokracji, to jeszcze stawiam mu kawę z koniakiem.
Ja się dołączam.
O, bardzo, bardzo dziękuję, bo no po prostu on prezentuje, jest mi bardzo przykro, bo tak jak prawda papież swego czasu powiedział, Europa Europą narodów, to poczwarka, którą stworzyli, prawda, to ta Unia Europejska kierowana przez panią von der Leyen, byłego ministra obrony Bundesrepubliki, ginekologa. I do tej pory nie rozumiem, jaki jest związek pomiędzy ginekologią a obronnością Niemiec. Ale trudno, wiele rzeczy nie rozumiem. No może pan Timmermans mi
tłumaczy. Tajemniczy związek na pewno, no bo to jest jakoś obłęd, no powiedzmy.
No to jest obłęd. I teraz, kiedy słyszę, i nic dziwnego, że Ziobro będący, pan minister Ziobro będący prawnikiem, no dostaje szału. No bo jak to nie dostać szału, kiedy pan Timmermans, osobnik reprezentujący niewyobrażalną ignorancję w kwestii historycznej, ale i politycznej, no bo on w ogóle nie rozumie, co to znaczy praworządność i co to znaczy demokracja. I w tym miejscu mogę powiedzieć, nie ucz ojca robić dzieci. Dlatego, bo demokracja, polska demokracja, czego niestety nie uczono nas w szkołach, bo najpierw, prawda, szkoły PRL-u, no to jaka demokracja? To było taka, no wtedy była tylko demokracja komunistyczna. Czyli jeżeli, prawda, wykułeś manifest komunistyczny na pamięć, bo ja to też musiałam wykuć, żeby zdać
tylko przypomnę
egzamin.
Ten dowcip, bo był dowcip, pamiętam z czasów, kiedy ja chodziłem do szkoły, to było, czym się różni demokracja od demokracji socjalistycznej, tym czym krzesło od krzesła elektrycznego, mniej więcej.
Aha, to był doskonały dowcip, doskonały. No to właściwie, jeżeli tutaj ktoś z Państwa z redakcji, albo ze słuchaczy zna, nie wiem, pan Timmermans to zdaje się chyba w języku niemieckim najlepiej się posługuje, językiem niemieckim, no nie wiem, no angielskim na pewno też, choć kiedyś go słuchałam, to nie nadzwyczajny poziom, no ale jak ktoś jest mało inteligentny, no to trudno, żeby osiągał tak zwane fluency w językach, no bo jednak obcych językach to wymaga niemałej inteligencji.
Przynajmniej odczytania, prawda?
Tak, tak. No więc i instytucja parlamentu, panie Timmermans, i droga Unia Europejska i pani von der Leyen. Instytucja parlamentu nie istniała, szczególnie w takim rozumieniu jak w Polsce, nigdzie w Europie. I należy nadmienić, iż w czasach, kiedy to Polska traciła suwerenność, również i mniejszości narodowe, a przede wszystkim Żydzi, pozbawieni byli opieki polskiego monarchii i polskiego liberalnego prawodawstwa i tracili swoje przywileje. I tutaj a propos, no taki moment chcę podkreślić.
Tylko, panie Miro, ja chciałem tylko powiedzieć, tak. Bo musimy, ja bym prosił, bo za 2 minuty będą wiadomości, niech pan nie spuentuje tak w półtorej minuty, dobra? I będziemy musieli...
Półtorej minuty puentuje w tym, że Polsce i Polakom w jakiś symboliczny sposób w Izraelu powinno się wystawić pomnik. Dlatego, bo jeszcze słowo, pogromy. A więc pogromy to jest termin rosyjski od słowa grymić. I społeczeństwa na Zachodzie, nie posiadające wiedzy historycznej, rzeczywiście czasami przypisują to Polsce. To nie ma nic bardziej błędnego. Ale wraz z upadkiem niepodległości państwa polskiego, co zresztą podkreśla wybitny historyk Szymon Aszkenazy, on twierdził, że wszyscy europejscy i amerykańscy Żydzi mają swoje korzenie w Polsce i żadnych pogromów nigdy nie było. Jak Polska była rozbita, prawda, na te 3 rozbiory, tak, to one mogły coś w tym guście w wyniku zarządzeń carskich mogły mieć miejsce. Ale
Panie Miro,
nie
wracamy
miało
do rozmowy.
Nic wspólnego ani z ludnością, ani z rządami polskimi.
Dziękuję, Panie Miro. Wracamy do naszych lekcji niedługo. Kłaniam się pięknie, a teraz wiadomości.
Ja również dziękuję i odsłucham wiadomości. Dziękuję bardzo i dziękuję słuchaczom za uwagę.
Tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Audycja Konrada Mędrzeckiego. No to już nie będziemy tutaj przedłużać. Proszę państwa, moim i państwa gościem jest dwóch panów i to jest pan Arkadiusz Biedrzycki, reżyser, i pan Antoni Wojnar, kompozytor i perkusista. Dzień dobry panom.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
A spotykamy się, ponieważ za 3 dni, tak? Będzie wielka premiera? 3-4 dni? 4.
14 grudnia.
14 grudnia filmu Czarny Sufit. I to jest film, no ja miałem to szczęście, że obejrzałem ten film, ale to jest jakby przedpremierowe, miałem szczęście oglądać ten film. I to jest film poświęcony postaci Józefa Mackiewicza, człowieka, który no jest no, dla nas no, wzorem. Tak?
Tak można powiedzieć. Na pewno wzorem nie aż tak znanym, a jakbyś to mu się należało. Tak, tak. Jest to postać, która no, w jakimś sensie została wyrugowana z polskiego imaginarium i no to oczywiście zasługa tych kilkudziesięciu lat ustroju komunistycznego, a to wynikało z jego...
Ale też nie tylko, prawda? Co się okazuje.
Też nie tylko, też po przełomie ustrojowym też nie miał łatwo, jeżeli chodzi o dotarcie do polskiego czytelnika. No jest to postać ze wszech miar moim zdaniem ciekawa i warto chyba było sięgnąć i zrobić jakąś formę przybliżenia polskiemu widzowi tej spuścizny myślowej i tej totalnie bezkompromisowej postawy, jaką prezentował właśnie Józef Mackiewicz.
To jest jedna z osób, która była w Katyniu, Niemcy go, no już nie będziemy wnikać w te wszystkie szczegóły, ale on był świadkiem ekshumacji grobów katyńskich, między innymi napisał ważną książkę z przedmową Władysława Andersa na ten temat, która no, przebijała się do świadomości Europejczyków, ale, no, ale było trudno. I później był zawsze bezkompromisowym rycerzem prawdy. No i film właśnie też o tym jest, bo film jest o spotkaniu Jerzego Giedroycza i Józefa Mackiewicza w Monachium. Jest to subtelny film dialogowy z cudowną muzyką.
Postanowiliśmy sięgnąć po formę dialogową, ponieważ odnosiliśmy takie wrażenie, że no, słowo jest tą materią, której Józef Mackiewicz się doskonale poruszał i należało znaleźć właśnie odpowiednie, dać rzeczy słowo, czyli w tym wypadku była to rozmowa. Film rzadko posługuje się aż tak dialogiczną formą, bo trzeba powiedzieć, że to jest 58 minut żywej rozmowy pomiędzy dwoma intelektualnymi tuzami.
To prawie dramat się robi z tego, Szekspir się robi z tego troszeczkę, prawda?
Ma to swoją dramaturgię, która wynika jakby właśnie z konfliktu racji. I ten konflikt racji między Jerzym Giedroyciem a Józefem Mackiewiczem jest dla nas pretekstem do odsłonięcia właśnie arkanów obu światopoglądów. Światopoglądów, które w tamtym momencie no, były na antypodach. Każdy z panów wierzył święcie w swoje racje, jak się okazało. To, co przyniosła przyszłość, było jeszcze bardziej zaskakujące i gdzieś leżało pomiędzy, gdzieś po środku. Więc jest to w moim odczuciu taka rzecz, którą warto obejrzeć. Będzie dostępna od 18 grudnia na kanale Instytutu Pamięci Narodowej, który jest producentem tego filmu. I zapraszamy właśnie tam państwa do obejrzenia.
Dość szybko, to chyba w sierpniu został zrobiony cały ten film, tak przeczytałem, tak? Dobrze, tak się, że tak powiem?
Scenariusz powstał dość szybko, z tego względu, że jest rok Józefa Mackiewicza, który już w zasadzie się kończy i postanowiliśmy no, nie odpuścić i zrobić to jeszcze w tym 2020.
Może umknąć, tych roków jest bardzo wiele. Jest rok romantyzmu polskiego, który w pewnym sensie jest takim parasolem przytłaczającym wszystkie inne, że tak powiem, postaci, których próbowaliśmy uhonorować. No i czasami się nie udaje, niestety. No. A Mackiewicz znowu nie ma szczęścia.
Tak. Tych roków jest dużo, a też są ogłaszane zbyt późno, więc wydaje się, że wtedy twórcy nie mają odpowiedniej ilości czasu, żeby się do tego przygotować. Ale nam się udało. I ja jestem szczególnie zadowolony, że to wyszło. Chociaż nazwałbym to spektaklem teatru telewizji, niżeli filmem, to różnica.
Blisko, ale pan nie w ogóle robił spektakle teatru telewizji. Pan lubi się w tym odnajdywać.
Tak. Obaj lubimy z Antkiem.
My rozmawialiśmy o jednym spektaklu.
Tak, o Cenie Władzy, który też wspólnie robiliśmy. Postanowiliśmy kontynuować tę współpracę. Ja się akurat bardzo dobrze odnajduję w tym, co proponuje muzycznie Antek.
To tak jak ja, bo mam dżingla zrobionego przez pana Antoniego.
Dokładnie. I po tym fajnym doświadczeniu przy Cenie Władzy, czyli po tym sprzed 2 lat spektaklu telewizji, pomyśleliśmy, że fajnie będzie spotkać się ponownie. A ponieważ jest to rzecz oparta na dialogu, więc tutaj muzyka nie miała takiej, powiedzmy, funkcji budowania takiej klasycznej dramaturgii filmowej, tylko właśnie wchodzenia w pewne
ale
niuanse.
Piękne
subtelne.
Intro też było, tak? Prawda? No to tam są te sceny takie właśnie no, w parku. No,
znaczy była to zupełnie inna muzyka niż dotychczas robiłem, ale też się cieszę, że Arek rozumie, jaką moc może mieć muzyka w kinie, w filmie, jaką no, potężną moc, z jaką mocą może oddziaływać i niekoniecznie chodzi mi o fakturę muzyczną, tylko nawet jeśli jest delikatna, to w sposób czasami nie bezpośredni, tylko taki trochę podskórny może wpływać, więc no cieszę się. W zasadzie mówię, że Arek skomponował tę muzykę. Ja tylko dałem Arkowi, że tak jakby to zobrazować, farby na palecie, a Arek powybierał najlepsze kolory.
To bardzo skromne ze strony Antka. No po prostu świetnie się dogadujemy. Chciałem tylko jeszcze wspomnieć, że w filmie wystąpili Krzysztof Stroiński jako Jerzy Giedroycz i Marek Kalita jako Józef Mackiewicz, a także Agnieszka Wosińska, która zagrała żonę pisarza Barbarę Toporską, również pisarkę.
Również taką bezkompromisową osobę, niezwykle, nie, prawda? A pokazowi będzie towarzyszyć spotkanie i to będzie tam, prawda? I to będzie w Instytucie Pamięci Narodowej?
Producentem jest Instytut Pamięci Narodowej, natomiast organizatorem tego pokazu jest Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny. I to właśnie tam, siedzimy na ulicy, przy ulicy Wałbrzyskiej 3/5, będzie ten pokaz. Potem będzie dyskusja. Między innymi z profesorem
Janem Boleckim, prawda? To jest wybitna postać niezwykle.
Tak, na temat właśnie samej postaci. No i w ogóle na temat obecności Józefa Mackiewicza w polskiej kulturze.
No właśnie, która... Za mało jego jest.
Którego odzyskujemy, można powiedzieć, tak. No ja jestem wielkim fanem, szczególnie twórczości poetyckiej, powieściowej Mackiewicza, bo mam takie wrażenie, że jest to jedyny polski powieściopisarz, który miał ten rodzaj, jakby to powiedzieć, XIX-wiecznego gestu takiego narracyjnego. I śmiało mogę go porównać do największych powieściopisarzy.
No jest. Na szczęście jest wydawany, są audiobooki, więc można nawet w tym zaplątanym świecie, w którym nie mamy czasu,
ktoś,
sobie
kto chce odnaleźć,
posłuchać,
znajdzie,
odnaleźć tak. Józefa Mackiewicza. I to jest właśnie, no to jest, no tak jak to rycerz prawdy, to jest naprawdę wielki rycerz prawdy. No i powinniśmy do niego wracać i powinniśmy z nim być i uczyć się od niego.
Czytać przede wszystkim.
Czytać i uczyć się od niego, bo to był niezwykle mądry człowiek i jeszcze w dodatku świetnie pisał. No nie bez kozery jest, później nagroda powstała imienia Józefa Mackiewicza. To tak mi się to kojarzy, bo akurat nagrodę Józefa Mackiewicza dostał Wojciech Albiński, który pisał o Rwandzie, a właśnie pan Emanuel jest naszym, więc tu się wszystko gościem, więc tu się nam wszystko przepięknie składa. Więc jeszcze raz, gdzie będzie można obejść, na jakich platformach, bo ten, wiem, że w Finie już nie ma, niestety na ten pokaz, bo tam jest wstęp wolny, ale jest już wyczerpany limit. Ja próbowałem się dzisiaj dowiedzieć, okazało się tak, jest spotkanie z państwem, z panem Boleckim.
Tak,
dobrze. Z żoną czy bez?
Ze mną.
Także proszę przychodzić, tak czy nie.
Mamy też tutaj też w Finie też jakieś układy, ale no już to nie, pominimy. Dobrze. Proszę państwa, będziemy się powoli musieli, że tak powiem, żegnać, ponieważ jeszcze jest mundial i mundial ma swoje prawa niestety. Znaczy postety, niestety. W każdym razie mi się bardzo podobało, jak Chorwaci wczoraj wygrali z Brazylią. Ja bardzo lubię Brazylijczyków, Argentyńczyków, ja wszystkich lubię, ale tak mi się spodobało, że Chorwaci, taką dostałem informację, że poszli wszyscy na mszę dziękczynną po zwycięstwie w karnych nad Brazylią. No i to jakoś mnie wzruszyło niezwykle, no bo też z Chorwatami, no, lubię się jakoś, tak? Byłem tam raz z przejazdem, ale w ogóle generalnie taki duch mają też taki ten, ale wszyscy się kochamy. Prawda, panie Manuelu?
Tak.
Zgadza
się.
To teraz, proszę państwa, no tyle, ile można było, tyle powiedzieliśmy, to już teraz będziemy po prostu zamykać sklepik, bo będzie się otwierał sklepik sportowy. Z polskiej reprezentacji niestety zdaje się już nie ma i się ten wybuch, ten taki gejzer jakiś z emocjami dziwnymi, no ale już dajmy temu spokój. Piłka nożna, trudno, lepsze filmy są, proszę państwa, według mnie, ale no, podobno gusta nie podlegają.
Co kto lubi, tak.
Tak. Panie Antoni, dobrze się pracowało nad tym filmem. Mamy jeszcze tak, no, mamy tak jeszcze minutę i wtedy będziemy musieli paszczęki tak...
Odpowiem jak w moim stylu, pełnym zdaniem, bardzo dobrze.
Bardzo dobrze. Czyli jesteśmy dumni. Są następne filmy w planie? Tylko, panie Arkadiuszu?
Tak, tak, na pewno są następne filmy w planie. Z takich, które akurat ja mam na tapecie, chciałbym zrobić film o Stanisławie Wyspiańskim.
No, to będzie hit.
I jego relacji z żoną stało się prostą chłopką spod Tarnowa.
To ja dziękuję. Arkadiusz Biedrzycki. Dziękuję. Antoni Wojnar.
Dziękuję.
Pan Emanuel. Magda Woźniak. Dziękuję państwu. I love you.
Tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Audycja Konrada Mędrzeckiego.